Lekcja 11. 15 września. Aresztowanie Pawła w Jerozolimie. Tekst pamięciowy. Następnej nocy przystąpił do niego Pan i rzekł: bądź dobrej myśli, bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie. Dzieje apostolskie 23, 11. Wkrótce po pierwszej podróży misyjnej Pawła stało się jasne, że w Kościele istnieje poważna różnica zdań co do tego, w jaki sposób należy przyjmować ludzi nawróconych z pogaństwa do Kościoła. Zobacz Dzieje apostolskie 15, 1-5. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci: jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Ci tedy, wyprawieni przez zbór, szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych i opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali, mówiąc: trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Być może, wyczuwając narastający konflikt, Paweł powziął plan promowania jedności w Kościele. Ponieważ na zjeździe Kościoła w Jerozolimie przypomniano mu, by pamiętał o ubogich, postanowił poprosić zbory, których członkowie byli kiedyś poganami, o finansowe wsparcie dla braci i sióstr w Judei, o składkę na świętych, przypuszczalnie mając nadzieję, że pomoże to zbudować mosty między dwiema stronami konfliktu. To wyjaśnia jego zdecydowanie, by udać się osobiście do Jerozolimy po zakończeniu trzeciej podróży misyjnej, pomimo ryzyka, jakie się z tym wiązało. Z jednej strony Paweł żywił szczerą miłość do swoich rodaków, Żydów, a z drugiej strony pragnął jedności Kościoła. Skoro Żydzi i poganie byli jednakowo zbawieni przez wiarę, a nie z uczynków prawa, wszelkie społeczne odsunięcie jednych od drugich spowodowane ceremonialnymi wymogami prawa było przeciwne jednoczącemu charakterowi Ewangelii. Udajmy się za Pawłem rozpoczynającym nowy etap swojego życia i misji. Niedziela. 9 września. Spotkanie z przywódcami Kościoła w Jerozolimie. Gdy Paweł dotarł do Jerozolimy, został ciepło przyjęty przez współwyznawców zbierających się w domu Mnazona, u którego się zatrzymał. W Dzieje apostolskie 21:18-22 czytamy, że Jakub i inni przywódcy zboru jerozolimskiego wyrazili troskę z powodu reputacji Pawła wśród miejscowych chrześcijan pochodzenia żydowskiego gorliwych w przestrzeganiu prawa mojżeszowego. Doszły do nich wieści, że Paweł naucza żydowskich konwertytów za granicą, by porzucili prawo mojżeszowe, mówiąc im, by nie obrzezywali dzieci ani też nie zachowywali zwyczajów. Dzieje apostolskie 21:21. Oczywiście nie było to prawdą. Paweł uczył tylko, że w kwestii zbawienia ani nieobrzezanie nic nie znaczą, jako że zarówno Żydzi, jak i poganie są jednakowo zbawieni przez wiarę w Jezusa. To coś zupełnie innego niż namawianie Żydów, by lekceważyli swoje prawo i jego wymagania. Oczywiście posłuszeństwo prawu mojżeszowemu nie jest jednoznaczne z legalizmem, choć w wyniku wynaturzenia może prowadzić w tym kierunku. Przeczytaj Dzieje apostolskie 21:23-26. W jaki sposób Paweł miał wykazać, że nadal jest wiernym Żydem? Zrób więc to, co ci mówimy. Jest między nami czterech mężów, którzy uczynili ślub, weź ich, poddaj się wraz z nimi oczyszczeniu i pokryj za nich koszty, aby mogli ostrzec głowy. Wtedy wszyscy poznają, że to, co im o tobie powiedziano, nie odpowiada prawdzie, lecz że i ty sam przestrzegasz zakonu? Co się zaś tyczy pogan, którzy uwierzyli, wysłaliśmy na piśmie nasze zalecenie, aby się wystrzegali rzeczy ofiarowanych bałwanom i krwi, i tego, co zadławione, i nierządu. Wówczas Paweł, wziąwszy owych mężów, Poddał się wraz z nimi oczyszczeniu następnego dnia i wszedł do świątyni, zgłaszając zakończenie dni oczyszczenia i czas złożenia ofiary za każdego z nich. Pawłowi doradzono zachowanie politycznej poprawności. Miał wykazać fałsz pogłosek o nim, postępując, jak na Żyda przystało, sponsorując śluby Nazyreatu uczynione przez kilku Żydów. To ślubowanie było szczególnym aktem pobożności, przez który Żydzi poświęcali się Bogu. Niestety, Paweł zgodził się na to. Bohaterowie, także ci biblijni, mają swoje skazy, jak widzimy to w życiu Abrahama, Mojżesza, Piotra i innych. Można stwierdzić, że Paweł postępował zgodnie ze swoją zasadą. Wśród Żydów zachowywał się jak Żyd albo że sam uczynił ślub Nazyreatu nieco wcześniej, choć ta kwestia nie jest zupełnie jasna. Jednak tym razem był to kompromis, na co wskazuje przychylenie się Pawła do legalistycznych motywacji przyświecających jerozolimskim przywódcom. Skutek takiej postawy był dokładnie taki, jakiemu apostoł zawsze żywo się sprzeciwiał, sugestia, iż istnieją dwie Ewangelie, jedna dla pogan, zbawienie z wiary, a druga dla Żydów, zbawienie z uczynków prawa. Paweł nie miał Bożego pozwolenia na takie ustępstwo, jakiego zażądali. Jak możemy się ustrzec podobnych błędów, starając się jednocześnie dostosować możliwie najlepiej do naszego kulturowego kontekstu? Poniedziałek, 10 września. Rozruchy w świątyni. Za namową przywódców zboru Paweł miał przejść 7-dniowy rytuał oczyszczenia związany z dopełnieniem ślubów. Żydowska tradycja uczyła, że każdy powracający z pogańskiego kraju jest nieczysty i nie może wchodzić do świątyni. Dlatego Paweł musiał najpierw oczyścić się, zanim mógł się udać do kapłanów i zgłosić oficjalnie swój proces oczyszczenia związany z Nazyreatem za zakończony. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 21:27-36. Co spotkało Pawła pod koniec jego 7-dniowego okresu oczyszczenia? A gdy te 7 dni miały się ku końcowi, ujrzeli go w świątyni Żydzi z Azji, podburzyli cały tłum i rzucili się na niego krzycząc: mężowie izraelscy, pomóżcie! Oto jest człowiek, który wszędzie wszystkich naucza przeciwko ludowi i zakonowi, i temu miejscu, nadto jeszcze i Greków wprowadził do świątyni i zbezcześcił to święte miejsce. Przedtem bowiem widzieli z nim w mieście Trofima z Efezu i sądzili, że go Paweł wprowadził do świątyni. I poruszyło się całe miasto i powstało zbiegowisko ludu, a pochwyciwszy Pawła, wywlekli go ze świątyni na zewnątrz, a drzwi natychmiast zostały zamknięte. A gdy się szykowali, aby go zabić, doszła do dowódcy kohorty wieść, że jest wzburzona cała Jerozolima. Ten, wziąwszy z sobą żołnierzy i setników, natychmiast pobiegł do nich, oni zaś, skoro zobaczyli dowódcę i żołnierzy, zaprzestali bić Pawła. Wówczas dowódca zbliżył się, zatrzymał go i kazał związać dwoma łańcuchami, po czym wypytywał się, kim jest i co uczynił. Jedni z tłumu wołali tak, drudzy inaczej, a gdy z powodu wrzawy nie mógł się dowiedzieć nic pewnego, rozkazał zaprowadzić go do twierdzy. A gdy się znalazł przy schodach, doszło do tego, że żołnierze musieli go nieść z powodu natarczywości tłumu, albowiem tłum ludzki napierał, krzycząc: zabij go. W świątyni doszło do rozruchów wywołanych przez tych, którzy podburzyli tłum przeciwko Pawłowi, oskarżając apostoła o nauczanie wymierzone przeciwko najświętszym symbolom religii żydowskiej, a także o zbezczeszczenie świątyni. Jednym z towarzyszy Pawła był Trofim, nawrócony z pogaństwa chrześcijanin z Efezu, więc wrogowie zarzucili apostołowi, że wprowadził go na wewnętrzny dziedziniec świątyni, gdzie wstęp mieli tylko Izraelici. Gdyby oskarżenie to zostało udowodnione, Paweł byłby winny najcięższego przestępstwa. Na murze oddzielającym zewnętrzny dziedziniec od wewnętrznego dziedzińca świątyni widniały napisy po grecku i łacinie ostrzegające pogan odwiedzających świątynię, że przekraczając tę barierę, ściągną na siebie śmierć. Zgodnie z prawem żydowskim zbrodnią karaną śmiercią było wejście nieobrzezanej osoby na wewnętrzny dziedziniec świątynny. Paweł był widywany w mieście w towarzystwie Trofima z Efezu, a więc domniemano, że wprowadził go do świątyni. Oczywiście Paweł nie uczynił tego, a skoro sam był Żydem, nie złamał prawa, wchodząc do świątyni. Ale choć oskarżenie nie było poparte żadnym dowodem, posłużyło do wzbudzenia powszechnego uprzedzenia. Gdy krzyki rozległy się na dziedzińcach świątyni, tłum zaczął się gromadzić w szaleńczej ekscytacji. Gdy wieść o rozruchach w świątyni dotarła do rzymskiej twierdzy, Klaudiusz Lizjasz, dowódca garnizonu, przybył z oddziałem i uratował Pawła, zanim tłum zdążył go zamordować. Będąc przyczyną zamieszania, Paweł został aresztowany i na wszelki wypadek zakuty w kajdany do czasu, aż dowódca garnizonu ustali sedno sprawy. Ponieważ jednak tłum krzyczał i nie chciał się uspokoić, Klaudiusz Lizjasz polecił zaprowadzić apostoła do twierdzy. Pogłoski, tym razem fałszywe, doprowadziły do wybuchu zamieszek. Dlaczego musimy zachować daleko idącą ostrożność w kwestii tego, jakich pogłosek słuchamy, a tym bardziej jakie pogłoski szerzymy? Wtorek. 11 września. Przemowa do tłumu. W Dzieje Apostolskie 21:37-40 czytamy, co stało się potem. Gdy Pawła prowadzono do rzymskiej twierdzy celem przesłuchania, poprosił on dowódcę o pozwolenie zwrócenia się do tłumu, który nadal krzyczał jako szalały, domagając się jego śmierci. Gdy Paweł zwrócił się do dowódcy po grecku, ten uznał, że apostoł może być pewnym egipskim Żydem, który 3 lata wcześniej wzniecił bunt w Jerozolimie przeciwko Rzymianom. Jednak wówczas rzymski garnizon zdusił bunt w zarodku, a wielu zwolenników owego prowodyra zostało zabitych albo uwięzionych, choć jemu samemu udało się zbiec. Paweł wyjaśnił, że pochodzi z Tarsu, a nie z Egiptu, a wtedy otrzymał pozwolenie, by przemówić. W swojej mowie nie udzielił szczegółowej odpowiedzi na oskarżenia kierowane przeciwko niemu, ale opowiedział o swoim nawróceniu, podkreślając, że był wierny judaizmowi do tego stopnia, iż prześladował tych, którzy uwierzyli w Jezusa. Jednak otrzymawszy objawienia od Pana, nie miał innego wyboru, jak postąpić zgodnie z nimi. To wyjaśnia zupełny zwrot w jego życiu i powołanie do głoszenia Ewangelii wśród pogan. Tak więc Paweł nie wdał się w teologiczną dyskusję, ale przedstawił Żydom własne doświadczenie i powód, dla którego postępuje tak, jak postępuje. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 22:22-29. Jak tłum zareagował na stwierdzenie Pawła, że został on posłany do pogan. I słuchali go aż do tego słowa, po czym zaczęli krzyczeć, mówiąc, zgładź z ziemi tego człowieka. Nie godzi się bowiem, aby taki żył. A gdy oni krzyczeli i wymachiwali szatami, i ciskali proch w powietrze, rozkazał dowódca wprowadzić go do twierdzy, poleciwszy przesłuchać go z zastosowaniem biczowania, aby się dowiedzieć, z jakiej przyczyny tak przeciwko niemu krzyczeli. A gdy go skrępowano rzemieniami, rzekł Paweł do setnika stojącego obok, czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego i to bez wyroku sądowego? A gdy to setnik usłyszał, przystąpił do dowódcy, aby mu o tym donieść i rzekł, co ty chcesz zrobić? Człowiek ten jest przecież obywatelem rzymskim. Dowódca zaś podszedł i rzekł do niego, powiedz mi, czy ty jesteś obywatelem rzymskim? A on odrzekł, tak jest. A dowódca odpowiedział, ja za dużą sumę obywatelstwo to nabyłem. Paweł zaś rzekł, a ja posiadam je od urodzenia? Zaraz też odstąpili od niego ci, którzy go mieli przesłuchać, a dowódca, gdy się dowiedział, że jest obywatelem rzymskim, przeląkł się i kazał go związać. Decyzja, by pozwolić Pawłowi przemawiać, nie zdała się na wiele. Nawiązując do swojego powołania jako apostoła pogan, Paweł w opinii rozwścieczonego tłumu potwierdził to, o co go oskarżano, a wtedy wściekłość jego wrogów wybuchła na nowo z jeszcze większą siłą. Rzymski dowódca zapewne niewiele zrozumiał z przemowy Pawła, więc postanowił go wychłostać przed przesłuchaniem. Jednak Paweł, choć był czystej krwi Żydem, był jednocześnie obywatelem rzymskim, a gdy wspomniał o tym, dowódca natychmiast wycofał się ze swojej decyzji wymierzenia mu chłosty. Jako obywatel rzymski Paweł nie mógł być poddany tego rodzaju torturom przez przedstawiciela rzymskiej władzy. Przeczytaj mowę Pawła, zobacz Dzieje Apostolskie 22:1-21. Jakie dowody dostrzegasz w niej, że apostoł nie tyle bronił siebie, ile głosił Ewangelię swoim rodakom, Żydom? Dlaczego opowiedział o swoim nawróceniu do Jezusa? Co takiego jest w historiach nawrócenia, iż wywierają mocny wpływ na innych? Mężowie, bracia i ojcowie, posłuchajcie obrony mojej, jaką teraz podejmuję przed wami. A gdy usłyszeli, że przemawia do nich w języku hebrajskim, jeszcze bardziej się uciszyli. A on mówił, jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełen gorliwości dla Boga, jak i wy dziś wszyscy jesteście. Drogę pańską prześladowałem aż na śmierć, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, jak i kobiety. Jak mi tego i arcykapłan jest świadkiem, i cała rada starszych, od nich też otrzymałem listy do braci i udałem się do Damaszku, aby również tych, którzy tam byli, uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy w celu wymierzenia im kary. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba i upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A ja odpowiedziałem, kto jesteś, panie? I rzekł do mnie, ja jestem Jezus Nazareński, którego ty prześladujesz. A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli. I rzekłem, co mam czynić, panie? Pan zaś rzekł do mnie, powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co ci jest przeznaczone, żebyś uczynił. A gdy zaś widziałem odblasku owej światłości, prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli, przyszedłem do Damaszku. Niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie według zakonu i cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających tam Żydów, przyszedł do mnie i stanąwszy przy mnie, rzekł, bracie Saulu, przejrzyj. A ja w tej chwili przejrzałem i spojrzałem na niego. A on rzekł, Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę Jego oraz abyś oglądał Sprawiedliwego i usłyszał głos z ust Jego. Ponieważ będziesz mu świadkiem tego, coś widział i słyszał, wobec wszystkich ludzi. A czemu teraz, zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego. A gdy powróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, zdarzyło się, że popadłem w zachwycenie i ujrzałem Go, jak do mnie mówił, pośpiesz się i wyjdź prędko z Jerozolimy, ponieważ nie przyjmą Twego świadectwa o mnie. A ja rzekłem, Panie, oni sami wiedzą, że to ja więziłem i biłem po synagogach tych, którzy w Ciebie wierzyli, a gdy lała się krew Szczepana, świadka Twojego, ja sam przy tym byłem i pochwalałem, i strzegłem szat tych, którzy go zabijali. I rzekł do mnie, idź, bo ja Cię wyślę daleko do pogan. Środa. 12 września. Przed Sanhedrynem. Gdy rzymski dowódca uświadomił sobie, że Paweł nie stanowi żadnego zagrożenia dla cesarstwa rzymskiego, a problem dotyczy jedynie jakichś religijnych sporów między Żydami, poprosił Sanhedryn o przejęcie sprawy. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 23:1-5. Jak Paweł rozpoczął swoją mowę obronną przed Sanhedrynem. A Paweł, utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej, rzekł, mężowie bracia, ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Lecz arcykapłan Ananiasz rozkazał tym, którzy przy nim stali, uderzyć go w twarz. Wtedy rzekł Paweł do niego, uderzy cię Bóg, ściano pobielana, zasiadłeś tu, aby mnie sądzić według zakonu, a każesz mnie bić wbrew zakonowi? Ci zaś, którzy obok stali, rzekli, arcykapłanowi Bożemu złorzeczysz? A Paweł rzekł, nie wiedziałem, bracia, że to arcykapłan, napisano bowiem, o przełożonym ludu twego źle mówić nie będziesz. Reakcją na pierwsze słowa Pawła było uderzenie w twarz, Przypuszczalnie dlatego, że jako więzień nie miał prawa mówić o Bogu, a łamiąc ten zakaz, dopuścił się w oczach Żydów bluźnierstwa. Jego spontaniczna reakcja uświadamia nam, że Paweł nie był flegmatykiem. Nazywając arcykapłana ścianą pobielaną, nawiązywał do słów Jezusa potępiających obłudę faryzeuszów. Fakt, iż Paweł nie wiedział, że mówi do arcykapłana, wydaje się potwierdzać przypuszczenie, że miał poważne problemy ze wzrokiem. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 23:6-10. W jaki sposób Paweł sprytnie doprowadził do zerwania obrad Sanhedrynu? Paweł, świadomy, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, zawołał przed Radą Najwyższą: mężowie bracia, ja jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów, jestem sądzony z powodu nadziei i zmartwychwstania. A gdy to powiedział, powstał rozdźwięk między faryzeuszami i saduceuszami i zebranie się rozdwoiło. Saduceusze bowiem uczą, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, natomiast faryzeusze uznają jedno i drugie. Wszczął się tedy wielki krzyk, a niektórzy z uczonych w piśmie ze stronnictwa faryzeuszów zerwali się i spierali się za wzięcie, mówiąc: nic złego nie znajdujemy w tym człowieku, a może mówił w nim duch albo anioł? A gdy rozdźwięk stawał się coraz większy, dowódca, obawiając się, by Pawła między sobą nie rozszarpali, rozkazał żołnierzom zejść, wyrwać go z pomiędzy nich i zaprowadzić do twierdzy. Sanhedryn składał się z saduceuszów i faryzeuszów, którzy nie zgadzali się między sobą w wielu kwestiach, w tym w zasadach wiary. Na przykład saduceusze, którzy w zasadzie uznawali tylko pięć pierwszych ksiąg napisanych przez Mojżesza, pięcioksiąg, nie wierzyli w zmartwychwstanie. Jednak oświadczenie Pawła, zobacz Dzieje Apostolskie 23:6, było czymś więcej niż sprytnym wybiegiem mającym sparaliżować Sanhedryn. Ponieważ jego spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem na drodze do Damaszku było podstawą jego nawrócenia i apostolskiej służby, wiara w zmartwychwstanie była tak naprawdę powodem, dla którego był sądzony. Nic innego nie mogło wyjaśnić tego, jak z gorliwego prześladowcę chrześcijan stał się jednym z ich najaktywniejszych misjonarzy. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, to jego apostolska służba byłaby bezsensowna. Paweł dobrze o tym wiedział i wiedzieli o tym też członkowie Sanhedrynu. Tej nocy, gdy Paweł był w twierdzy, Pan ukazał się mu i przekazał słowa otuchy: bądź dobrej myśli, bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie. Dzieje Apostolskie 23:11. Zważywszy na okoliczności, taka obietnica mogła mieć dla Pawła istotne znaczenie. Jego długo odkładany zamiar głoszenia Ewangelii w Rzymie miał się wreszcie spełnić. Czwartek. 13 września. Przeniesienie do Cezarei. Najwyraźniej rozczarowani faktem, iż nie udało się im pozbyć Pawła legalnymi środkami, pewni żydowscy fanatycy łknuli spisek, by przy nadarzającej się okazji zastawić na niego pułapkę i zamordować go. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 23:12-17. Jaki był plan zamachowców i jak został udaremniony? Czego uczy to nas o fanatyzmie i gorliwości przejawianych często w złej sprawie? A gdy nastał dzień, uknuli Żydzi spisek i związali się przysięgą, mówiąc, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki nie zabiją Pawła. A było więcej niż 40 tych, którzy do tego sprzysiężenia przystąpili. Ci przyszli do arcykapłanów i do starszych i rzekli: związaliśmy się przysięgą, że niczego do ust nie weźmiemy, dopóki nie zabijemy Pawła. Przeto wy teraz wraz z Radą Najwyższą skłońcie dowódcę, aby go przyprowadził do was niby dla dokładniejszego zbadania jego sprawy, my zaś, zanim się zbliży, gotowi jesteśmy go zabić. A gdy o tej zasadzce usłyszał siostrzeniec Pawła, przybył, wszedł do twierdzy i powiadomił Pawła. A Paweł, przywoławszy jednego z setników, rzekł: zaprowadź tego młodzieńca do dowódcy, bo ma go o czymś powiadomić. Fakt, iż ponad 40 Żydów spiskowało przeciwko Pawłowi i zobowiązało się przysięgą do zabicia go, świadczy, jaka nienawiść przeciwko apostołowi została wzbudzona w Jerozolimie. Łukasz oczywiście nie podaje tożsamości tych ludzi, ale byli to fanatycy gotowi uczynić wszystko, by rzekomo chronić żydowską religię przed domniemanymi zdrajcami i wrogami. Taki poziom religijnego fanatyzmu połączony z rewolucyjnym i szowinistycznym zapałem nie był niczym dziwnym w Judei i okolicach w pierwszym wieku naszej ery. Jednak w opatrznościowy sposób wieść o spisku dotarła do siostrzeńca Pawła. To nieco rozczarowujące, iż niewiele wiemy o rodzinie Pawła, ale najwyraźniej i on, i jego siostra wychowali się w Jerozolimie, gdzie ona wyszła za mąż i miała przynajmniej jednego syna. Tak czy inaczej, siostrzeniec Pawła, nazwany tu zdrobniale po grecku Neaniskos i będący przypuszczalnie nastolatkiem, jako że dowódca ujął go za rękę, otrzymał pozwolenie, by odwiedzić Pawła w więzieniu i przekazać mu to, czego się dowiedział. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 23:26-30. Jakie przesłanie dotyczące Pawła wysłał dowódca Klaudiusz Lizjasz namiestnikowi Feliksowi? Klaudiusz Lizjasz najdostojniejszemu namiestnikowi Feliksowi przesyła pozdrowienia. Męża tego pochwycili Żydzi, a gdy już mieli go zabić, przypadłem z żołnierzami i uwolniłem go, dowiedziawszy się, że jest obywatelem rzymskim. A chcąc się dowiedzieć, z jakiej przyczyny go oskarżali, postawiłem go przed ich Radą Najwyższą. Stwierdziłem, że jest oskarżony o sporne zagadnienia dotyczące ich zakonu, lecz że nie ciąży na nim żadne przestępstwo, zasługujące na karę śmierci lub więzienia. A gdy mi doniesiono, że się przygotowuje zamach na tego męża, natychmiast wysłałem go do ciebie, a oskarżycieli powiadomiłem, aby przed tobą powiedzieli, co mają przeciwko niemu. List dał Feliksowi w miarę wierny obraz sytuacji. Podkreślono w nim też fakt, iż Paweł skorzystał z przywileju powołania się na rzymskie obywatelstwo. Prawo rzymskie w znacznym zakresie chroniło rzymskich obywateli, którzy mogli być skazani jedynie po uczciwym procesie, podczas którego mieli możliwość bronić się przed sądem, jak również mieli prawo odwołania się do cesarza w przypadku nieuczciwego procesu. Choć namiestnik Feliks nie cieszył się dobrą reputacją, to jednak Pawła traktował zgodnie z prawem. Po wstępnym przesłuchaniu polecił go trzymać pod strażą aż do przybycia jego oskarżycieli. Pomyśl o przejawach Bożej opatrzności w życiu Pawła. Jak często uznajesz pokornie Bożą opatrzność w swoim życiu pomimo trudności i cierpienia, przez które przechodzisz? Piątek. 14 września. Do dalszego studium. Paweł i jego towarzysze formalnie przekazali przywódcom dzieła w Jerozolimie dary zebrane w zborach pogańskich dla wsparcia ubogich żydowskich braci. Dobrowolne dary świadczyły o lojalności nawróconych pogan wobec zorganizowanego dzieła Bożego na świecie i powinny były zostać przyjęte przez wszystkich z wdzięcznością i uznaniem. Jednak dla Pawła i jego towarzyszy było jasne, że nawet pośród tych, którym dary te zostały przedłożone, znajdowały się osoby niepotrafiące docenić ducha braterskiej miłości, jaki motywował darczyńców. Gdyby przywódcy Kościoła w pełni odrzucili swoje gorzkie odczucia żywione wobec apostoła i przyjęli go jako tego, który szczególnie został powołany przez Boga, by zanieść Ewangelię poganom, wówczas Pan byłby go oszczędził dla nich. Bóg nie życzył sobie, by działalność Pawła tak gwałtownie i przedwcześnie dobiegła końca, ale nie uczynił cudu, by przeciwdziałać biegowi wydarzeń, do których doprowadziła postawa przywódców Kościoła w Jerozolimie. Ten sam duch nadal prowadzi do podobnych skutków. Zaniedbanie czy zlekceważenie działań opatrzności pozbawiło Kościół wielu błogosławieństw. Jakże często Pan pragnąłby przedłużyć działalność niejednego wiernego kaznodziei, gdyby jego praca była należycie doceniana. Jednak gdy wyznawcy Kościoła pozwalają, by wróg ludzkości wypaczył ich rozumowanie, tak iż błędnie przedstawiają i interpretują słowa i czyny sługi Chrystusowego, gdy pozwalają sobie stawać na jego drodze i przeciwdziałać jego użyteczności, wówczas Pan czasami zabiera im błogosławieństwa, których udzielił. Gdy ich ręce złożone zostają na martwej piersi oraz gdy głos przestrogi i zachęty milknie, Wtedy zatwardzialcy zaczynają dostrzegać i doceniać błogosławieństwa, które odrzucili. Czasami śmierć sług Bożych dokonuje tego, czego nie mogli dokonać za życia. Pytania do dyskusji.
1.
Udając się do Jerozolimy, choć wiedział, że nie zostanie tam dobrze przyjęty, Paweł postawił dobro Kościoła ponad własnym. W jakim stopniu powinniśmy naśladować tę jego postawę?
2.
Czego możemy się nauczyć z kompromisu, na jaki poszedł Paweł w Jerozolimie? Jak możemy zachować poprawność polityczną, nie rezygnując z naszych zasad? Czy jest to w ogóle możliwe?
3.
Jedność Kościoła zawsze jest ważna. Jak możemy się nauczyć współdziałać w jedności, nawet jeśli różnimy się w naszych poglądach na pewne sprawy?